Zabierać temu kontynentowi nadziei, lecz spojrzeć na nie z perspektywy jego bogactw. Sprzeciwił się konfliktom religijnym, nawoływał do dialogu szanującego różnorodność. Królowo Polski, zawierzamy Ci Episkopat Polski, jutro rozpoczynający doroczne rekolekcje na Jasnej Górze. Zawierzamy nasz pauliński zakon, wszystkich kapłanów, diakonów, osoby życia konsekrowanego, alumnów, kandydatów. Zawierzamy nasze rodzinne parafie z ich duszpasterzami. Oddajemy Ci wszystkich życzliwych ludzi, ofiarodawców i dobroczyńców Jasnej Góry, wspierających to miejsce modlitwą i ofiarą. Zawierzamy chorych, cierpiących, przykutych do łoża boleści, leżących w szpitalach, hospicjach. Lekarzy, pielęgniarki, kapelanów, cały personel medyczny niosący im samarytańską pomoc. Razem z pielgrzymami, słuchaczami i pracownikami telewizji Trwam, Radia Jasna Góra, Radia Maryja, Radia Fiat i innych rozgłośni radiowych transmitujących apel, ogarniamy naszą modlitwą wszystkie ich intencje oraz błagania i dziękczynienia wpisane do Księgi Apelu Jasnogórskiego, złożonej na ołtarzu przed cudownym obrazem. Zawierzamy pielgrzymów modlących się dziś na Jasnej Górze. 21. Pielgrzymkę Górników zorganizowaną przez Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, górników kopalni węgla kamiennego, brunatnego, soli, siarki, gazu, nafty, rud miedzi, ołowiu i cynku i innych minerałów, ludzi, którzy wydobywając skarby ziemi, nie zapominają o ważniejszych skarbach ducha. Ludzi, którzy zdają sobie sprawę, jak bardzo niebezpieczna jest ich praca, ale równocześnie wierzących w obecność Boga, Pana przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. W patronalne święto Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży modlimy się za członków tych stowarzyszeń, uczących się żyć w realiach tego świata, kierujących się jednocześnie zasadami Ewangelii. Niech będą ludźmi, którzy świadomie uczestniczą w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi. Niech nie tylko słowem, ale czynem i prawdą dochowają wierności Bogu. Niech ucząc się świętości, wzajemnie się wspierając, służą innym. Zawierzamy wszystkich pielgrzymów, którzy przybyli dziś w pielgrzymkach parafialnych, wśród nich pielgrzymkę z Raciborza w diecezji opolskiej. Matko mówiąca nam, uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie Syn, uświadamiaj nam nieustannie, że stągwie przemiany czekają na tych, którzy zechcą wsłuchać się w to, co Jezus poleci im uczynić. Ogarniając intencje nasze oraz tych, którzy prosili nas o modlitwę, modlimy się na różańcu i rozważamy tajemnicę ukoronowania Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, Matko Boża,
łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Z Maryją, Królową Polski, módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Módlmy się o wypełnienie jasnogórskich ślubów narodu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Królowo Polski, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Królowo Polski, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Królowo Polski, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko.
naszymi prośbami.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Uczestniczyliśmy w modlitwie apelowej, której przewodniczył ojciec Mieczysław Polak, a za chwilę w naszym programie informacje dnia, które przygotował warszawski oddział telewizji Trwam.
Boże Wojna Beciuk, zapraszam Państwa na wieczorne wydanie informacji dnia. W uroczystość Chrystusa Króla Ojciec Święty Benedykt XVI przekazał biskupom Afryki posynodalną adhortację apostolską Africa Munus. Jest to zwieńczenie trzydniowej podróży apostolskiej papieża do afrykańskiego państwa Benin. Uroczysta msza święta z udziałem około 80 tysięcy wiernych na Stadionie Przyjaźni w Kotonu była głównym punktem trzydniowej podróży apostolskiej Ojca Świętego do Beninu. Wraz z Benedyktem XVI koncelebrowało ją blisko 200 biskupów z całej Afryki.
Afryce nie brakuje sił, aby odnieść zwycięstwo w zmaganiach o jej wzrost. Potrzebuje jedynie miłości swych dzieci oraz solidarności swych braci i sióstr w człowieczeństwie.
Zapewnił w słowach powitania Benedykta XVI metropolita Kotonu ksiądz arcybiskup Antoine Gagné. Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii, papież przypomniał, że Jezus, Syn Człowieczy, przyjął oblicze głodnych i spragnionych, cudzoziemców, nagich, chorych i więźniów. Wreszcie wszystkich osób, które cierpią lub są usuwane na margines. Zaapelował do chorych na AIDS i cierpiących na inne choroby o odwagę, bo każdy chory i biedny zasługuje na miłość i szacunek.
On, Syn Boży, stał się człowiekiem, dzielił nasze życie nawet w najbardziej konkretnych szczegółach, stając się sługą swych najmniejszych braci. On, który nie miał gdzie złożyć swej głowy, został skazany na śmierć na krzyżu. Taki jest Król, którego świętujemy.
Wręczając podpisaną wczoraj adhortację apostolską Africa Munus 35 przewodniczącym episkopatów państw i 7 przewodniczącym episkopatów regionalnych Afryki, Ojciec Święty przypomniał, że jedną z pierwszych misji Kościoła pozostaje głoszenie Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii ad gentes, to znaczy ewangelizacja osób oddalonych od Kościoła w ten czy innym sposób.
Chciałbym, aby ta adhortacja prowadziła was w głoszeniu dobrej nowiny Jezusa w Afryce. Nie jest ona tylko jakimś orędziem lub słowem, jest przede wszystkim otwarciem się i przylgnięciem do osoby Jezusa Chrystusa, Słowa Wcielonego. Tylko On ma Słowa Życia Wiecznego.
Następnie podczas modlitwy Anioł Pański papież zawierzył Maryi Dziewicy dzieło ewangelizacji całej Afryki.
Maryja z radością przyjęła zaproszenie Pana, aby stać się Matką Jezusa. Niech nas uczy odpowiadania na misję, jaką Bóg nam dziś powierza. Maryja jest tą kobietą z naszej ziemi, która otrzymała przywilej urodzenia Zbawiciela świata. Któż lepiej niż ona zna wartość i piękno życia ludzkiego? Niech nigdy nie ustaje nasz zachwyt nad darem życia.
Około godziny 16 polskiego czasu na lotnisku w Kotonu odbyła się uroczystość pożegnalna kończąca papieską pielgrzymkę do Beninu. Benedykt XVI nie tylko podziękował miejscowemu episkopatowi i władzom państwa za niezwykle serdeczne przyjęcie, ale zaapelował o życie w pojednaniu, sprawiedliwości i braterstwie.
Życie razem jako bracia, mimo uzasadnionych różnic, nie jest utopią. Dlaczego kraj afrykański nie miałby wskazać reszcie świata drogi, jaką należy przebyć, aby żyć w prawdziwym braterstwie, w sprawiedliwości, opierając się na wielkości rodziny i pracy? Oby Afrykańczycy mogli żyć pojednani w pokoju i sprawiedliwości. Oto życzenie, jakie składam z ufnością i nadzieją, zanim opuszczę Benin i kontynent afrykański.
Papieski samolot wyląduje w Rzymie około godziny 22. W kaplicy cudownego obrazu Matki Boskiej na Jasnej Górze odprawiona została msza święta dziękczynna za szczęśliwe lądowanie Boeinga 767 na warszawskim Okęciu. Lecącej z New Yorku w USA maszynie podczas lądowania 1 listopada po południu nie wysunęło się podwozie.
Na pokładzie było 220 pasażerów i 11 członków załogi. Nikt nie został ranny. Dzięki niezwykłym umiejętnościom pilota samolot wylądował awaryjnie niemal bez szwanku. Eucharystii przewodniczył dziś ojciec Piotr Chyła, redemptorysta, który znajdował się na pokładzie samolotu.
Przyjechałem tutaj, aby złożyć Bogu dziękczynienie za to, że przeżyłem wypadek lotniczy na lotnisku Okęcie 1 listopada bieżącego roku. Ja i inni. I mówię to w całej pokorze i szczerości. Dzisiaj media już o tym nie mówią, bo to przestało być tak zwanym newsem. Przestało być chodliwym towarem, który trzeba rzucić na ekran i podpisać. A co z tymi ludźmi, którzy to przeżyli? To wszystko dokonało się w ich sercach i w ich umysłach i pozostanie tam na zawsze. I trzeba dziękować człowiekowi, ale trzeba dziękować Bogu za wszystko. Również za to ocalenie. Czy to cud? Nie wiem. Ale wiem, że Bóg był z nami.
Załoga samolotu oraz pracownicy na ziemi, którzy przyczynili się do pomyślnego lądowania Boeinga 767, zostali uhonorowani za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu oraz za profesjonalizm i wzorową postawę w sytuacji zagrożenia życia. Kapitan Tadeusz Wrona otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
A wygłoszoną dziś w jasnogórskiej kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej w czasie Eucharystii homilię ojca Piotra Chyły będą mogli państwo wysłuchać i zobaczyć na antenie telewizji Trwam dziś o godzinie 22.45. Zatrzymanie budowy dróg, szkół czy unowocześnienie placówek medycznych, a może nawet sprzedaż za bezcen szpitali. Gminy wprowadzają restrykcyjne plany oszczędnościowe, bo ich zadłużenie może zablokować funkcjonowanie lokalnej samorządności. Dług sektora samorządowego rośnie bowiem z roku na rok.
Piękne wybrzeże, stocznia, muzealny okręt Błyskawica, Gdynia. Poza tymi walorami miasto ma również dług. Zadłużenie Gdyni sięga 160 milionów złotych.
W projekcie budżetu gminy Gdynia na rok 2012 jest zapisana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi na koniec bieżącego roku, czyli od tego poziomu zaczniemy realizować budżet 2012, jest nadwyżka w wysokości 75 milionów złotych. Zatem jest to bardzo dobra kondycja finansowa miasta, która oczywiście jest rezultatem przemyślanej polityki.
Zadłużenie kształtuje się na bezpiecznym poziomie 49% dochodów, uspokaja Joanna Greiter z Urzędu Miasta, choć to dług, który niebawem może spowodować olbrzymie problemy. Z kolei zadłużenie Rzeszowa sięga około 370 milionów złotych, czyli 38% rocznego budżetu, mówi Maciej Chłodnicki, rzecznik prasowy prezydenta Rzeszowa.
My jesteśmy, jeśli chodzi o miasta polskie, mniej więcej na 13 miejscu, jeśli chodzi o wielkość zadłużenia. Ta dopuszczalna wynosi 60%, więc mamy jeszcze dosyć daleko do niej.
Jednak nie ma się z czego cieszyć, mówi radny Rzeszowa z PiS, Jerzy Cypryś. Zaciągnięte długi nie idą na inwestycje, które przysporzą miastu dochodów.
Owszem, moglibyśmy powiedzieć, że ten dług niczego groźnego nie czyni, pod jednym warunkiem, że z tych pieniędzy byłyby wykonane inwestycje o charakterze strategicznym, które przysporzyłyby miastu inwestorów, które uzbroiłyby tereny inwestycyjne, dzięki czemu z przyszłych podatków można byłoby te długi spłacać.
Te samorządy to nie pojedyncze przypadki. Zadłużenie sektora samorządowego wszystkich szczebli rośnie z każdym rokiem.
Jeszcze w 2001 roku łączne zadłużenie tych wszystkich szczebli wynosiło około 11 miliardów złotych. Na koniec roku 2010 było to już ponad 53 miliardy złotych. A myślę, że na koniec roku 2012 łączne zadłużenie przekroczy 60 miliardów złotych.
Zadłużenie sektora samorządowego to 7,5% całości długu publicznego. Na 2414 gmin w Polsce tylko 63 nie mają żadnych obciążeń. Mało tego, 68 gmin i 2 miasta na prawach powiatu jest zadłużonych na wartość wyższą niż 60% dochodów, a to ustawowy limit. Rekordzistą jest Kobylanka. Jej dług przekroczył 106% przychodów. Przy długu przekraczającym 60% dochodu rząd może wprowadzić do gminy zarząd komisaryczny. Długi samorządów to nie zawsze wynik niegospodarności władz. Zazwyczaj powodem jest zbyt duża ilość zadań przekazanych do realizacji samorządowi przez administrację rządową i brak funduszy na nie ze strony państwa. Zadłużenie rośnie zwłaszcza przy wykorzystaniu funduszy unijnych.
Największe zadłużenie samorządów wynika z konieczności realizacji inwestycji, które mają być finansowane ze środków Unii Europejskiej. Żeby taką inwestycję zrealizować, konieczne jest najpierw wyłożenie swoich pieniędzy, stąd właśnie zaciąganie przez samorządy długów, a następnie dopiero Unia Europejska takie środki może zwrócić.
Dodaje Jacek Piecha z Fundacji Republikańskiej. Jednak zaciąganie długów na inwestycje, czyli rozwój samorządu, ma swoje pozytywne strony, ocenia ekonomista dr Cezary Mech.
Jeśli ono idzie na budowę infrastruktury, wykorzystanie środków unijnych, to jest to niewątpliwie pozytywny obiad, nie powinien być ograniczany.
Gorzej, jeśli samorząd zaciąga długi na spłatę wcześniejszego zadłużenia. Taka sytuacja jest nie do przyjęcia, bo wraz z nią zamyka się błędne koło, przestrzega ekonomista profesor Jerzy Żyżyński.
Istotne jest to, żeby koszt tego roczny koszt obsługi takiego zadłużenia, a na ten koszt składają się odsetki, które się płaci, i inne koszty związane z tym długiem, nie przekraczały deficytu, który mamy, czyli żebyśmy nie pożyczali po to, żeby tylko i wyłącznie spłacać, obsługiwać istniejący dług.
Zadłużony samorząd to problem przede wszystkim nas, mieszkańców. Zawieszenie budowy czy naprawy dróg, szkół czy placówek medycznych, opóźnienia w wypłatach wynagrodzeń choćby nauczycieli. W przyszłości sprzedaż szpitali przy braku pieniędzy na ich oddłużenie. To tylko kilka konsekwencji, jakie ciągną za sobą puste kasy samorządów.
Aby spłacić zadłużenie, potrzebne będzie ucięcie wydatków w innych sektorach, tak, bądź po prostu podniesienie podatków lokalnych, tak, że odczują tak naprawdę to wszyscy mieszkańcy.
Już wiadomo, że przyszły rok będzie rokiem stagnacji w wielu gminach. Ich władze wprowadzają restrykcyjne plany oszczędnościowe. Mało tego, ten stan może potrwać przez kilka kolejnych lat.
W częstochowskim seminarium diecezji częstochowskiej zakończyły się rekolekcje duszpasterzy ludzi sportu. Na zaproszenie organizatorów przyjechali tu także przedstawiciele stowarzyszeń kibiców. Polska należy do nielicznych krajów, których organizacją duszpasterstwa ludzi zajmuje się specjalny delegat episkopatu w randze biskupa.
Czym zajmuje się duszpasterstwo ludzi sportu? Na to pytanie odpowiada krajowy duszpasterz ksiądz Edward Pleń, salezjanin.
Duszpasterstwo sportowców realizuje zadania Kościoła. A zadaniem Kościoła jest głoszenie Ewangelii, nauczanie, są sakramenty. I to wszystko dzieje się w duszpasterstwie sportowców. Duszpasterstwo sportowców to jakby taka parafia. Tam się naprawdę dzieje wszystko. I są sakramenty, przygotowanie do sakramentów.
A pracy jest wiele.
Tu się nie da zliczyć, bo tu mówimy o 50 księżach, którzy przyjechali jako duszpasterze, że tak powiem, naznaczeni przez księży biskupów. Ale przecież ilu jest księży, którzy w parafiach, powiedzmy, no jeżdżą na rowerach z dziećmi, grają w piłkę, którzy powiedzmy sobie chodzą na pływalnię. Robią rajdy. Tego się nie da zliczyć. Ja myślę, że jest bardzo dużo.
Ksiądz biskup Marian Florczyk, pasterz ludzi sportu, sam będąc kibicem, zwraca uwagę na fakt, że istnieją kibice dobrzy i ci, którzy próbują sport wykorzystać do złych czynów. Nie można wrzucać wszystkich do jednego worka. Zdecydowana większość kibicujących swym drużynom przychodzi na mecze nie dla rozruby, ale dla sportowych emocji i wiedzą, jak się zachować. Kluby sportowe mają swych duszpasterzy, tak jak Lech Poznań, którego kierownikiem duchowym jest ksiądz Jacek Markowski.
Są kibice, którzy noszą te barwy drużyny na samochodach przyczepione, są chorągiewki i proporczyki. Dużo takich oznak zewnętrznych przywiązania do swojej drużyny, odpowiednio kibicowanie i życzliwość. A jak ktoś chce szukać zaczepki, no to w tłumie chyba trochę najlepiej to zrobić, prawda? Więc zdarzają się też ci chuligani. Domyślam się też, bo mogę się tego domyślać, że trochę jest to podlane alkoholem, no i awantura gotowa. Chodzi. Ja cały czas będę powtarzał, jest to naprawdę margines. To jest margines. Zdecydowanie większość kibiców to są kibice porządni.
Na rekolekcję duszpasterzy ludzi sportu zostali zaproszeni także przedstawiciele Stowarzyszeń Kibiców. Jacek Smalcerz z Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców przypomniał kilka krzywdzących środowiska fanów sportu zachowań ze strony rządzących, takich jak choćby spotkanie premiera Donalda Tuska z członkami stowarzyszeń w czasie kampanii wyborczej.
Pan premier Tusk albo udawał, albo sprawiał wrażenie osoby niedoinformowanej, bo już tak tylko skrótowo, o wydarzeniach bydgoskich wiedział tylko tę część ostatnią, tą, co wszyscy Państwo jakby widzieli w telewizji, prawda, te kopnięcie tego chuligana tam z kręgu kibiców Lecha, te różne inne rzeczy, ale już na przykład nie wiedział rzekomo, że w trakcie tego meczu odbyła się największa manifestacja w historii jakby powojennej piłki nożnej w kraju, że na meczu w finale Pucharu Polski wszyscy kibice wyszli w pewnym momencie ze stadionu i były wywieszone hasła no, nie bardzo pozytywne o rządzie Donalda Tuska. I ja cały czas jestem zwolennikiem teorii, że to, co się odbyło później i przy tak nieudolnej działalności policji i służb, było tylko jakby odniesieniem się do tej sytuacji, która się odbyła wcześniej, czyli tej masowej manifestacji kibiców.
A ten protest opuszczenia bydgoskiego stadionu dotyczył właśnie działań rządu wobec kibiców, jak choćby wprowadzenia na stadiony alkoholu. Dlatego stowarzyszenia kibiców zwróciły się do duszpasterzy o wsparcie w staraniach na rzecz trzeźwości w czasie imprez sportowych.
Kibice podjęli taką inicjatywę, zaznaczam kibice, stowarzyszeni w Związek Ogólnopolski, żebyśmy im pomogli zwrócić się do nas, do duszpasterzy, o wsparcie, by uchylić tę ustawę, a więc by wprowadzić zakaz, to co Pan mówi, zakaz sprzedaży piwa na stadionach. I tutaj muszę powiedzieć, że jest to bardzo dużo kibiców, jak i również ludzi, niekoniecznie kibicujących, ale wiedzących, czy obserwujących imprezy sportowe, czy obserwujących kibiców wracających z meczu. I ci ludzie po prostu boją się, zaznaczam, boją się, że taka możliwość kupienia i spożywania alkoholu, piwa na stadionach może wprowadzić wiele zła.
Sport bowiem powinien budować trzeźwego ducha uczciwej rywalizacji, o czym wielu, teraz także na wysokich szczeblach władzy, zdaje się zapomniało.
Hiszpanie wybierali dziś nowy parlament. Wszystko wskazuje na to, że tym razem dojdzie do politycznego przełomu. Według wstępnych sondażowych wyników centroprawicowa Partia Ludowa zdobyła 43,5% głosów, a rządzący do tej pory socjaliści 30%.
Po 7 latach rządów socjalistów z partii POSE i 3 latach katastrofalnego kryzysu gospodarczego wyborcy prawie na pewno opowiedzą się za centroprawicową Partią Ludową.
Czuję się bardzo podekscytowana. Jestem pierwszą osobą do głosowania dzisiaj. Dla mnie to coś niesamowitego, ponieważ pochodzę z innego kraju i to są moje pierwsze wybory w Hiszpanii.
Według przedwyborczych sondaży Partia Ludowa może zyskać nawet 14,5% przewagi nad hiszpańską socjalistyczną partią robotniczą. Jeśli rzeczywiście zagłosuje na nią ponad 45% wyborców, wówczas to centroprawicowe ugrupowanie będzie rządzić samodzielnie, gdyż zdobędzie blisko 196 mandatów w 350-osobowym kongresie deputowanych. POSE może spodziewać się poparcia blisko 31% i zdobycia 110-113 mandatów. Obecny premier José Luis Zapatero musi przyjąć ten wynik ze spokojem.
Dowiedzieliśmy się, że podczas 30 lat demokracji głosowanie jest najlepszym sposobem na problemy naszego kraju. Wierzymy, że możemy je przezwyciężyć, a dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek przyszłość jest w rękach obywateli.
Niektórzy przewidują, że dojdzie do największej w historii porażki rządów socjalistów, którzy zostaną ukarani za pogrążenie gospodarki i rekordowe bezrobocie. Bez pracy jest 5 milionów Hiszpanów, czyli 21,5% obywateli. Największe bezrobocie jest wśród młodych ludzi, którzy stanowią ponad 45% zarejestrowanych w urzędach pracy. Niestety, ze względu na wysoki deficyt, Hiszpanii znów grozi recesja.
Są to bardzo ważne wybory, bo jesteśmy w poważnym kryzysie i różne rzeczy mogą się zdarzyć w zależności od tego, kto będzie rządził.
Oprócz socjalistów i Partii Ludowej w wyborach do dwuizbowych Cortezów wystartowało około 20 partii regionalnych i narodowych. Jednak wiele z nich nie ma szans na wejście do parlamentu ze względu na skomplikowany system wyborczy, który faworyzuje duże i regionalne ugrupowania. Do głosowania uprawnionych jest 36 milionów Hiszpanów, w tym liczącym blisko 47 milionów ludzi kraju.
I na zakończenie spójrzmy jeszcze, jaka pogoda czeka nas tej nocy, a także jutro. Noc pogodna jedynie w centrum, na pozostałym obszarze opady deszczu oraz mgły. Mroźno od minus 4 stopni w Małopolsce, minus 3 na Podkarpaciu, minus 2 na Dolnym Śląsku, minus 1 w Zachodniopomorskim i w Wielkopolsce, 1 w centrum, 4 na Suwalszczyźnie, do 5 na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni, południowy. Ciśnienie 1016 hektopaskali. Poniedziałek deszczowy na Pomorzu i Suwalszczyźnie, w pozostałej części kraju pogodny. Temperatura 3 stopni w centrum, 4 w Wielkopolsce, 5 w Zachodniopomorskiem, na Suwalszczyźnie, na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu, do 7 na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni i południowy. Ciśnienie 1015 hektopaskali. I to wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. W imieniu całego zespołu informacji dnia dziękuję za uwagę, życząc dobrej i spokojnej nocy. Z Panem Bogiem.
Już za chwilę ojciec Waldemar i goście Radia Maryja. Wcześniej podziękowanie dla tych spośród Państwa, którzy dzieło Radia Maryja wspierają. Bóg zapłać mieszkańcom Olsztynka. Do grona ofiarodawców należą Krystyna Kieliszczyk, Sopatowa Kieleckiego, Marek Tadeusz, Zofia Lisowie, Sopoczna Marianna Krystyna Piotrowska, Sopola Janina i Paweł Albrechtowie, Anna i Tomasz Kulczakowie, Maria Misiorowska, Władysława Pukacz, Urszula Wybraniec-Skardowska z miejscowości Ornontowice, Zenon Sodzaniwczy, z miejscowości Osiek koło Staszowa, Aniela i Eugeniusz Ambroziakowie, z Osieku Małego, Barbara i Bolesław Bednarzowie, z Osieku nad Notecią, Stanisława Grej, z Osielska, Zenobia Krize, Sabina Żernicka, z Ostrowca Świętokrzyskiego, Barbara, Dorota i Jerzy Kurowscy, z Ostrołęki, Artur Michałowski, Apolonia Polak, Cecylia Zysk, Zofia Tomala i z Ostrowa Mazowieckiego, Krystyna i Zbigniew Chrupkowie i z Ostrowi Mazowieckiej Zofia Kowalska. Bóg zapłać Państwu. Dla Państwa śpiewa Andrzej Piaseczny. Po piosence przypomnimy nazwę i numer rachunku bankowego.
kiedy nas łaskawy Bóg podzieli nam. To, co nam przy sobie każe trwać, prawdy całe pozostałe za przeszłością ludzi, śmiechem ich. Zobaczysz, czemu tęsknią przy odpowiedziach, których mało tak, na pytania aktualne jak: komu potrzebny był przyjacielu moich dni? Żal za tymi, co odchodzą, gdy już nie ma ich. Kogo dziś na to stać, by zapytać głośno raz, kiedy jak zwykle kończy się, przyznaje się. Świata tam, gdzie stać, jak w poczekalni będziesz miał. Przed pokojem odpuszczenia win, niepokoju pełen mówię ci. Pomyślisz tam, więc może już na chwilę przed rachunkiem słów uwierzysz mnie i tym, tym co już dziś powiedzą ci. Komu potrzebny był przyjacielu moich dni? Przyznanie się nie mnie. Czasu wraca mam i tak jak chcę. Tak niedawno blisko byłem, lecz dzisiaj widzę sam, przeszedłem wieki w myślach, więc nawet kiedy z butach różnych stron sentymenty czy szacunek, to wiem, że to nie tylko mnie.
Ja Panu Bogu dziękuję codziennie za to, że jest w Polsce takie radio. To się nazywa Radio Maria.
Media, radio, prasa, telewizja, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy, dobra, Ewangelii. Dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media katolickie i polskie. Nie jest to wszystko proste, ale otaczacie nas modlitwą, życzliwością. Dzięki pomocy rozumiejących tę kwestię ludzi istnieje jedyne katolickie, polskie i światowe Radio Maryja. Rozwija się telewizja Trwam, istnieje nasz dziennik, uczelnia kształcąca młodych pragnących służyć ludziom w prawdzie i inne dzieła polskie i ewangelizacyjne. Dziękujemy za współtworzenie tego dobra. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewidzów telewizji Trwam. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Jest to bardzo poważna sprawa. Same te dzieła nie będą istniały. Mamy nadzieję, że jeśli słuchasz, to zrozumiesz konieczność odpowiedzialności za te dzieła i będziesz systematycznie pomagał.
Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam. PKO BP SA, drugi oddział Toruń, 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział w Toruniu 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Upadek Zapatero to może być największa porażka w historii hiszpańskich socjalistów. Pierwsze dane z lokali wyborczych wskazują, że kierowana przez 56-letniego Mariano Rajoya Partia Ludowa zwyciężyła w wyborach do Kortezów. Koalicyjny gabinet Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego poparło 234 posłów. Rząd przeszedł 10 głosami, czytamy w naszym dzienniku. Załoga Boeinga 737, która po starcie z Okęcia zdecydowała się zawrócić samolot, lądowała poniżej warunków minimalnych lotniska. 737 złamał procedury, czytamy w naszym dzienniku. Afryko, dobra nowina dla Kościoła, stawaj się nią dla całego świata, apelował papież Benedykt XVI podczas pielgrzymki do Beninu. Afryko, ufaj i powstań, czytam w naszym dzienniku. Wyborcy Platformy Obywatelskiej powinni zaprotestować. Przecież głównym hasłem kampanii było 300 miliardów złotych, które mieliśmy otrzymać z Unii, a nie konieczność zaciskania pasa. Exposé Donalda Tuska ocenia profesor Zdzisław Krasnodębski. Spektakl trwa, czytam w naszym dzienniku. Można nasycić nimi mały i duży głód. Mają też wielką zaletę. Nie tuczą. Kulinaria, pierogi, knedle, kopytka, czytam w jutrzejszym naszym dzienniku. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
W Polsce już 21.51, jest niedziela, jeszcze uroczystość Chrystusa Króla. Słuchamy Radia Maryja, a w Radiu Maryja czas oczywiście na rozmowy niedokończone. W ramach rozmów niedokończonych dzisiaj rozmawiamy o exposé premiera, a rozmawiamy z naszymi gośćmi. Są nimi pani mecenas Elżbieta Barys.
Szczęść Boże. Boże.
Witam również pana doktora Cezarego Mecha.
Szczęść Boże.
I witamy też pana posła Zbigniewa Kuźmiuka.
Szczęść Boże.
Exposé premiera, ono było, odbyło się i było przedstawiane w miniony piątek. Exposé troszeczkę inne niż to przed czterema laty. Tym razem nie próbował premier bić rekordu długości przemówienia Fidela Castro, nie sypał też obietnicami jak z rękawa, nie narzekał na opozycję, nie atakował politycznych konkurentów. O szczegółach planów polityki zagranicznej też nic nie mówił. Nie było też słowa o edukacji, o kulturze, autostradach, o kolejach wielkiej prędkości. Też nie było nic mowy o wepchnięciu Polski do strefy euro. Panie pośle, zwracam się do pana doktora Kuźmiuka. Pan był na sali sejmowej wtedy, kiedy było to 60 minut zapełnione przemówieniem i exposé premiera.
Tak, to prawda, ono było inne niż przed czterema laty. Miało takie trzy cechy charakterystyczne. Pierwsza to taka, że no, pan premier nie składał żadnych obietnic, żadnych deklaracji. 4 lata wcześniej tych deklaracji naliczono się blisko 200. Później okazało się, że niewiele z nich przez 4 lata udało się zrealizować. Drugie to takie, że jeszcze do niedawna to, co się działo w Polsce, było określane mianem Zielonej Wyspy, a teraz okazuje się, że Polacy mają zaciskać pasa, mają oszczędzać. Nie bardzo wiadomo, co się zmieniło w Polsce przez ostatnie 1,5 miesiąca, oprócz tego, że wcześniej pan premier mówił o Zielonej Wyspie wtedy, kiedy trwała kampania wyborcza, a po rozstrzygnięciu wyborczym mówi o wyrzeczeniach Polaków. No i wreszcie trzecia rzecz charakterystyczna to taka, że zaproponowano oszczędności, to tak zwane oszczędności w tych płytkich kieszeniach. Do głębokich jakoś Platforma i PSL nie chcą sięgać. Podwyżka składki rentowej, manipulacje przy ulgach rodzinnych, zaatakowanie polskiej wsi, polegające między innymi na wprowadzeniu współpłacenia przez rolników składki zdrowotnej, zapowiedź podatku dochodowego w rolnictwie, czy wreszcie, wprawdzie za jakiś czas, ale jednak zapowiedziana likwidacja KRUS-u, to wszystko oznacza, że polska wieś ma w dużej mierze zapłacić za wychodzenie przez nas z kryzysu. Więc trzeba także powiedzieć, że pan premier w tym exposé nie zarysował żadnej głębszej strategii. To była taka zaproponowanie polityki małych kroków i uspokojenie rynków finansowych, co jak widać z punktu widzenia rządzących jest sprawą podstawową. Mamy pożyczyć w następnym roku jako kraj blisko 180 miliardów złotych. I chodziło, żeby uspokoić na tyle rynki, aby były podmioty, które chcą Polsce pożyczać, i żeby pożyczały jeszcze nie zbyt drogo. Stąd te propozycje właśnie oszczędności i stąd to uspokojenie rynków. Na pewno nie było to exposé adresowane do Polaków.
Bardzo dziękuję. Jak to exposé odebrała poseł trzeciej kadencji, były wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Skarbu i samorządowiec?
Dla mnie to w ogóle nie było exposé, bo to było ewidentnie kierowane w stylu neoliberalnym do rynków finansowych. Exposé powinno przede wszystkim zawierać rzetelną analizę stanu dzisiejszego, nie tylko w obszarach wskaźników finansowych, ale także w obszarach tak zwanej jakości życia obywateli. Na jakość życia obywateli składa się rozpiętość dochodu i majątku, stopa bezrobocia, warunki pracy, warunki mieszkaniowe, dostęp do komunikacji i łączności, opieka socjalna i zdrowotna, wypoczynek, sport, kultura, stan bezpieczeństwa, zakres swobód obywatelskich. To są cechy, którymi posługuje się świat w ocenie jakości życia obywateli danych państw. Niestety takiej analizy nie było przeprowadzonej, natomiast premier od razu przeszedł do tego, że są problemy, że musimy w tej grze, jaką toczą państwa Europy Zachodniej, uczestniczyć i tu się liczą tylko finanse. Ja nie wiem, czy sama definicja demokracji sprowadziła się teraz tylko do finansów, bo z samej definicji demokracji wynika, że jednak ma być to solidaryzm, prawda, ludzi wobec siebie, państwa, a także międzypaństwowy. Natomiast tutaj się teraz dowiadujemy od pana premiera, że ewidentnie tutaj idzie o jakąś grę i to grę w finansach i kto jest silny finansowo, bez względu na to, czy ludzie przymierają głodem, czy nie, to się tylko liczy. Jeżeli tak będziemy podchodzić do ekonomii, to rzeczywiście musimy sobie powiedzieć, że można nam wcale, tak jakbyśmy rzeczywiście umysłowo trochę byli mocno ograniczeni, bo tak to było, ja tak się poczułam, przynajmniej odbierając to expose, że pan premier mnie traktuje, jak ja bym nie bardzo intelektualnie była w stanie zrozumieć, o co chodzi. I wymienił tylko, prawda, te oszczędności. No, łaskawca dał, prawda, tym rodzinom po te 3 suche bułki dla tych dzieci i na tym to się skończyło. Natomiast brak był wizji rozwoju, bo można się zgodzić na wyrzeczenia, jeżeli taka potrzeba jest i ona wynika z tej wstępnej analizy, prawda? Ale musi być też zapowiedź, kiedy będzie inaczej i kiedy rzeczywiście ta jakość życia się poprawi. Wtedy można zgodzić się na wyrzeczenia i tu nie ma problemu i społeczeństwo na pewno by, gdyby tak rzetelnie to zostało przedstawione, nigdy by nie oponowało. Natomiast tak, zostaliśmy potraktowani w sposób mocno arogancki i właściwie kierowany nie do nas tutaj, tylko do rynków finansowych. Natomiast obywatele z tego właściwie niewiele wiedzą, oprócz tego, co będą musieli, z czego będą musieli zrezygnować.
Wiem, że zrezygnowano z dopłat na jedno dziecko, ale o 3 bułkach nie słyszałem.
No bo jeżeli podzielimy, bo to jest o 50% ma wzrosnąć ulga, to jest 500 zł. Jeżeli 500 zł podzielimy przez 360 dni, to wychodzi złoty 50, a złoty 50 starczy na 3 suche bułki.
Wobec tego tak można powiedzieć, że rząd pieczywem obdarzył. Kiedyś były modne chrupiące bułeczki w latach 70. Tak. Też pamiętam takiego ministra. Suche. To teraz suche bułki bez masła, bez wędliny. Pan minister również przyglądał się expose premiera. Jakie pan odniósł wrażenie? Pan minister Cezary Mech.
Moje wrażenie jest takie troszkę może inne, a powiedzmy może trochę z innej perspektywy. Mi się wydaje, że tak to, co przyświecało premierowi i co przyświecało po prostu w tych wypowiedziach dotyczących